Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem. Dzisiaj kolejny odcinek cyklu o wyjątkowych kobietach, które w różnym stopniu związane były z Gdańskiem. Gdańszczanki z charakterem, zapraszam. Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję, mówiła w telewizyjnym serialu Irena Kwiatkowska. Pracująca wpisała się tym samym do polskiego języka potocznego, będąc symbolem emancypacji kobiet, socjalizmu. Przypominam o tym nie bez celu, bo dzisiaj właśnie taką kobietę pracującą, ale rodem z przełomu XIX i XX wieku, Państwu przedstawię. Na początek zabieram Państwa na ulicę Ogarną. Pod numerem 85 mieści się dziś mieszkanie prywatne, ale na początku XX wieku działał tam bardzo prężnie zbożowy dom handlowy i komisowy Ceres.
To miejsce zajmowało się między innymi skupywaniem zboża od miejscowej ludności kaszubskiej i udzielaniem Polakom pożyczek. Chodziło między innymi o to, żeby Kaszubi nie tracili swoich ziem na rzecz Niemców. To jest cały czas ten okres przed I wojną światową, więc tutaj dyrektor domu handlowego Ceres, Franciszek Kręcki, przede wszystkim dbał o to, żeby ziemia należąca do Kaszubów przynależała później do Polski, więc w związku z tym wspomagał bardzo tych rolników, udzielał im pożyczek, żeby tej ziemi nie stracić.
To tutaj, można powiedzieć, pierwsze zawodowe kroki w Gdańsku stawiała Wanda Marlewska. Przyjechała do miasta Neptuna zupełnie sama, z Poznania, za pracą. Dostała posadę we wspomnianym Ceresie, stanowisko bardzo prestiżowe jak na młodą kobietę. Prokurentka.
Odpowiadała za udzielenie pożyczek, skupowania m.in. zboża lnu, sporządzała raporty finansowe, a w związku z tym, że zna język angielski, nawiązywał również kontakty handlowe m.in. z portem w Anglii, stąd ten język.
We fragmencie opisywanym w książce współautorstwa Mirosławy Walickiej czytamy.
Miała lat 18, urodę i dużo wdzięku. Lubiła swą pracę. Na starym zdjęciu obejrzeć można z pietyzmem odfotografowany kącik, w którym stało jej biurko. Na nim lampa, w kącie ogromny piec kaflowy, grzejący w zimowe dni młodą prokurentkę. Takie bowiem stanowisko, odpowiedzialne i dobrze płatne, pełniła w banku przy Ogarnej. Pierwszą garzę w Gdańsku, 300 guldenów, wypłacono jej w złocie. Ustawiła przed sobą 3 stertki złotych monet. Jedna miała być na życie, druga na pomoc rodzinie, trzecia na starocie.
Starocie były wielką pasją Marlewskiej. Wprost uwielbiała stare książki. Miała w swoich zbiorach na przykład drugie wydanie Biblii księdza Jakuba Wujka, czy Sztychy, czyli ryciny w metalowej płycie, autorstwa Daniela Chodowieckiego. Miejsce pracy Wandy, Ceres, a od 1926 roku Bank Kwilecki, Potocki i Spółka, było jednym z ośrodków, w którym toczyły się ważne sprawy polskie. Jeden z lokali bankowych służył przed I wojną światową do czytania książek. W 1913 roku nadeszło z Poznania kilka, a może nawet kilkanaście kompletów biblioteczek.
Dyrektor Kręcki już wtedy rozwoził je po okolicznych wsiach, propagując czytelnictwo tak szeroko pojęte. Natomiast czytelnia ludowa dorobiła się niedługo potem własnego lokalu, co prawda tylko dwupokojowego, no ale przy takich pasjach Wandy i jej namiętnym, aktywnym wkładzie bardzo szybko prężnie się rozwinęła, także już od 1917 roku Wanda była współzałożycielką, a także de facto członkiem zarządu już czytelni ludowej.
Marlewska chętnie spotykała się z przyjaciółmi w Gdańsku. Brała udział w wycieczkach, wyjazdach, spacerach, a także wyjściach do licznych gdańskich kawiarni.
W Gdańsku życie kawiarniane także niosło sporo kulinarno-towarzyskich emocji. Korzystała z nich panna Wanda i jej towarzystwo. Do kawiarni Rokoko naprzeciw obecnego Żaka zaglądała na wieczorny koncert i lody zakrapiane winem. Do kawiarni Schuberta przy Długiej na nadziewany kremem tort marcepanowy, który był wyjątkowo słodki i smaczny. W kawiarni Brunisa przy Długim Targu obok Zielonej Bramy popijała wyborną kawę ze śmietanką. Zresztą wszystkie gdańskie kawiarnie częstowały swych klientów dobrą kawą.
Sławą cieszyła się także restauracja w dworze Artusa.
Pani Wanda zachowała przez wiele lat wspomnienie pewnego wieczoru, kiedy to zaproszona do tego lokalu znalazła się w nastrojowym pomieszczeniu pod smukłymi łukami sklepień. Na stole, przykrytym śnieżnym obrusem, zjawił się łosoś z rusztu i czarka z gorącym trunkiem. Był to okres adwentu, podawano tylko poncz. Tak ucztowano w sali jadalnianej. Do piwnicy ratuszowej na porcję ponczu wpadali zamożni gospodarze z gdańskich Żuław, potomkowie Holendrów, którzy dorobili się na majątku na żyznych żuławskich madach. Przyjeżdżający do miasta na świąteczne zakupy nie mogli się obyć bez lampki rozgrzewającego trunku.
Miała też bardzo wielu przyjaciół, jeżdżąc często też na wycieczki w okolice Bernardowa, dzisiaj jest to dzielnica Wielkiego Kacka w Gdyni. To zaprzyjaźniła się z rodziną jednego z rolników, którzy na tyle dobrze zapamiętali Wandę Marlewską, że w czasie wojny, kiedy doskwierał często w Gdańsku głód, oni zawsze pamiętali o niej i zawsze jej jakoś tutaj dosyłali kawałek chleba razowego. Zawsze miała do tego dostęp.
Uśmiechnięta, ciemnowłosa, przystojna, uprzejma i oczytana, mówili o Wandzie Marlewskiej jej znajomi. Także w ten sposób wyrażała się o niej Wincentyna Bożyszkowska, u której w kamienicy nieodległej, znajdującej się także na Ogarnej, mieszkała Wanda.
Kamienice wówczas nie były zbyt mocno dostosowane. To nie były takie, jak sobie dzisiaj wyobrażamy. Łazienek nie posiadały. Miały niewielką, maleńką kuchenkę i korytarzyk, bardzo wysokie. Ale faktycznie człowiek bał się nawet poruszyć, tak wąskie były te pomieszczenia. Jedynie od frontu mieszkania było obszerne i wysokie, ale już dalej niekoniecznie. No i widok był przede wszystkim na podwórze, więc też nieciekawe. Ale mieszkała tam przez bardzo wiele lat z panią Wincentyną Bożyszkowską, zresztą też się zaprzyjaźniła.
Marlewska była jedną z pierwszych kobiet, które w tak dużym stopniu łączyły pracę zawodową z szeroko rozumianą działalnością kulturalną i społeczną, którym bardzo zależało na krzewieniu polskości.
Warto też wspomnieć o tym, że jeździła między innymi do Pucka uczyć tamtejsze kobiety języka polskiego. Jedna z nich miała ją nawet skomplementować, że mówi przepiękną polszczyzną. To Wanda Marlewska wspominała praktycznie do końca swojego życia z rozrzewnieniem i uznawała to za jeden z najpiękniejszych komplementów.
Jednym z przejawów krzewienia patriotyzmu polskiego było też założenie pierwszej na Pomorzu drużyny harcerek imienia Emilii Plater w roku 1919.
Razem z podopiecznymi harcerkami Marlewska czytała polskie książki, śpiewała patriotyczne ludowe piosenki. Wcześniej też udzielała się bardzo w towarzystwie śpiewaczym Lutnia, a także w Towarzystwie Sokół, jeszcze przed wojną, także patriotyzm oraz kultywowanie polskiej tradycji, języka nie były jej obce.
We wspomnianym już wielokrotnie Ceresie odbywały się w roku 1919 spotkania konspiracyjne podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, która przygotowywała działalność niepodległościową, mającą na celu przyłączenie Pomorza Gdańskiego wraz z Gdańskiem do Polski.
Nie była w tym osamotniona. Razem z nią drużyna harcerek zakładała Zofia Cezar, Józefa Żuralska, Jadwiga Fojut, Janina Stylo i Lucja Belwon. W tym samym czasie, też troszeczkę wcześniej, powstała drużyna męska imienia Zygmunta Augusta. Tutaj też opiekunami tej drużyny był m.in. dyrektor owego banku Ceres Franciszek Kręcki. Wanda Marlewska roznosiła ulotki konspiracyjne właśnie m.in. z Poznania do Gdańska. Przewoziła je potajemnie, często nie wiedząc, co tak naprawdę przewozi. Znana jest też jedna historia, kiedy to właśnie do jej mieszkania miał wpaść Franciszek Kręcki z strachem w oczach, że musi go gdzieś ukryć, ponieważ jest właśnie ścigany. Wanda Marlewska nie poddała się panice, znalazła w szafie sutannę, dlatego też, że jeden z jej braci, Czesław, był księdzem, więc stąd też ta sutanna. Przebrała pana Franciszka w sutannę i miała też pod ręką perukę. W związku z tym w momencie, kiedy wpadli Niemcy do jej mieszkania, nie znaleźli żadnego Franciszka Kręckiego, a blond włosego księdza. W związku z tym udało się jej go w ten sposób uratować, ale zachowała trzeźwość umysłu i nie poddała się panice. Więc to też jest bardzo istotne, jeśli chodzi o jej rys charakterologiczny.
Wybuch II wojny światowej sprawił, że Marlewska, działaczka patriotyczna, musiała się ukrywać przed władzami niemieckimi.
Przeprowadziła się do Orłowa, zmieniła nawet imię na Jadwiga i zamieszkała tam razem ze swoją siostrą Eleonorą. Później po jej śmierci opiekowała się jej synem i pod koniec swojego życia mieszkała już ze swoją młodszą siostrą Julią.
Otrzymała wiele orderów i odznak.
W 1929 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Dodatkowo w 1959 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, następnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A co takie najbardziej znamienne, biorąc pod uwagę jej działalność tutaj gdańską i w ogóle na terenie Pomorza, to, że uznano, iż zasługuje na odznakę Zasłużonej Ziemi Gdańskiej.
Na koniec spójrzmy jeszcze na fotografię Wandy Marlewskiej.
Zadumana dziewczyna o posągowej figurze w ciemnym kostiumie, białej bluzce. kolczyki w uszach, ręce ukryte w mufce. Na twarzy zabłąkany uśmiech, a raczej cień uśmiechu. W oczach ciekawość i wiara lat 20, że tyle jeszcze w życiu może się zdarzyć.
Pod koniec życia, bowiem umiera w 1982 roku, była już osłabioną staruszką, ale jedyne, co też wspominane jest przez osoby jej najbliższe z tamtego czasu, to to, że w oczach pozostał jej ten blask, te iskierki, które towarzyszyły jej przez całe życie, tak jakby spojrzenie odzwierciedlało siłę jej serca. Dzisiaj praktycznie warto wspomnieć Wandę Marlewską podczas spaceru ulicą Garną, taką niedocenianą, położoną z boku głównego traktu. Zatrzymać się przy tym pięknym portalu, który został po kamienicy. To jest taki jedyny ślad po banku Kwileckiego. I jeśli faktycznie znajdziemy ten moment, przystańmy, spójrzmy w górę, bo na kartuszu portalu są jeszcze widoczne ślady napisu Bank Kwilecki Potocki Spółka Akcyjna.
Była to audycja Gdańszczanki z charakterem, w której poznaliśmy sylwetkę Wandy Marlewskiej. Naszymi przewodniczkami były autorki Trasy Kobiecej po Gdańsku Anna Zielińska i Dominika Ikonnikow. A za parę chwil na antenie Radia Gdańsk gawęda profesora Andrzeja Janoszajtisa, którą przygotowała Beata Szewczyk.